Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Za oknem pogoda nie nastraja optymistycznie i wiosennie, ale wiosna w nas jest, prawda?
Oczywiście, bardzo.
Pytam o to mojego gościa i Państwa również gościa, panią adwokat Agnieszkę Zemkę-Górecką, bo my będziemy się dzisiaj upiększały.
Tak, ale zrobimy to z głową i z pomysłem.
Z głową i z pomysłem i bezpiecznie. Szukałam, przygotowując się do programu, sprawdzałam, co to są zabiegi medycyny estetycznej. I tak na dobrą sprawę nie wiem.
Myślę, że nawet nasz ustawodawca nie wie. Natomiast problem polega na tym, że medycyna estetyczna jest pojęciem niedefiniowanym prawnie. Natomiast wkroczyła do naszego życia z ogromnym rozmachem, szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu. Zaczynaliśmy od medycyny rekonstrukcyjnej. Aczkolwiek powiem Państwu, że czytałam artykuł, który był napisany w 1938 roku. W 1938 roku już pisano, w 1938 roku o medycynie estetycznej.
No właśnie, tak myślałam, że jeszcze nie wybiegłyśmy w przyszłość.
A właśnie, to powiedzmy o tym sobie, bo to bardzo ciekawy był artykuł, który mówił, że każdy ma prawo do umniejszania szpetoty, ponieważ może być ona ograniczeniem do dobrego życia i dobrego seksu. W związku z tym, o tym już pisano bardzo, bardzo wcześnie, natomiast jakby możliwości, technologie, technika ta, która nam pozwoliła na to, żebyśmy funkcjonowali bardzo mocno w pojęciu medycyny estetycznej, to na pewno jest XXI wiek, no na pewno też w XX wieku. Proszę Państwa, mamy coś takiego, co się nazywa chirurgia plastyczna. Chirurgia plastyczna, która...
Mieliśmy od zawsze, prawda? Tak, jako gałąź
oczywiście.
Medycyny.
To jest gałąź medycyny, absolutnie tak. Natomiast czasami na szyldach możemy znaleźć pojęcie chirurgia estetyczna. Chciałabym, żeby Państwo się na to nie nabierali, ponieważ takiego pojęcia jak chirurgia estetyczna nie ma. Jest chirurgia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie umiejętności z zakresu medycyny estetycznej, nie ma specjalizacji na to. Jest umiejętność pewna, która niestety musi łączyć wiele specjalizacji. Jedna specjalizacja przy medycynie estetycznej to bardzo mało.
Medycyna estetyczna, i tak jak sobie ją wyobrażam ja, może nawet nie medycyna, a zabieg medycyny estetycznej, no to coś, co nie narusza za bardzo mojej tkanki, mojej, no może skórę musi trochę naruszyć, tak, bo parę wkłuć trzeba wykonać, ale nie wymaga chyba, tak domniemuję, nie wymaga chyba umiejętności i skończenia studiów lekarskich.
To teraz się zatrzymajmy trochę.
Zatrzymajmy się.
Wkłucie następuje do skóry. Skóra jest narządem immunologicznym człowieka. Dajemy się zbałamucić kwestią, że kwas hialuronowy to każdy z nas ma i w zasadzie jak go będzie za dużo, to i tak się rozłoży. Proszę Państwa, kwas hialuronowy to jest implant. W momencie, kiedy wstrzykujemy, to wstrzykujemy sobie implant. Gdyby Państwo zwrócili uwagę na kategorie, które ma NFZ, to NFZ kategoryzuje to jako świadczenie zdrowotne. Ono czasami jest wykonywane, na przykład w zabiegach rekonstrukcyjnych, dajmy na to po wypadkach, i jest płacone również przez NFZ. Dlaczego mówię o tym? Ponieważ bardzo została spłaszczona kwestia związana z użyciem środków chemicznych. Kwas hialuronowy, botoks, są to, proszę Państwa, środki, które może używać lekarz. Dlaczego? Dlatego, że podczas takich zabiegów może dojść do sytuacji kryzysowych, również zagrażających życiu. Ja już nie mówię zdrowiu, życiu.
Ale pani mecenas, no, mówimy kwas hialuronowy, ale przecież w składzie każdego kosmetyku, który ma jakieś działania antyagingowe, czyli odmładzające, kwas hialuronowy jest jednym z podstawowych.
Ale używamy go powierzchniowo. Czym innym jest użycie powierzchniowe i możliwość uzyskania wysypki, którą będziemy mogli leczyć innymi środkami, a czym innym jest martwica. Niewłaściwe użycie kwasu powoduje, może spowodować również martwicę. Martwica, chciałam powiedzieć, jest nieodwracalna. Czyli zakres, moim zdaniem, powikłań, które może powstać, decyduje o tym, z czym mamy do czynienia.
Czy my dochodzimy do takiego momentu, że chcemy powiedzieć, że są ludzie, którzy nie są uprawnieni do wykonywania pewnych zabiegów i nam je oferują i je wykonują?
Oczywiście. Proszę wziąć ustawę o wyrobach medycznych. Ustawa o wyrobach medycznych stanowi o tym, że takich wyrobów mogą używać lekarze. Inne osoby nazywane są laikami. I w stosunku do tych osób ustawy skorzystać z niej nie mogą. Ja wiem, że dzieje się inaczej, że tak jest zupełnie inaczej na rynku, ale wynika to z pełnej nieświadomości. Ja muszę sama powiedzieć o sobie, że też długo mi mówiono, że kwas ad, bez przesady, bez problemu. Po czym okazało się, że tenże kwas może zapychać kanaliki, może doprowadzać do różnych powikłań związanych z funkcjonowaniem naszego organizmu. I o tym już nikt nie mówi. Ba! Proszę zwrócić uwagę na kwestię dostrzykiwań. Jeżeli strzyknęliśmy się u pani X, a później idziemy do pani Y i pani X nie wie tak do końca, jaki skład tam strzyknięto, proszę zwrócić uwagę, jaką krzywdę możemy sobie wyrządzić, dokonując takiego strzyknięcia. Czy w takim przypadku, do takiej osoby nie należało prowadzić dokumentacji, z której by wynikało, jaki rodzaj, jakiego producenta, jaki środek użyto? To są środki chemiczne.
Ale to ja powinnam to wiedzieć jako klient? To na mnie leży ta odpowiedzialność, że wybieram nieświadomie albo źle, albo daję sobie coś wmówić?
Moim zdaniem...
Czyli dochodzimy do tego, że nieznajomość prawa szkodzi. Tak,
nieznajomość prawa szkodzi. Powinna to robić osoba, która... Ja miałam ostatnio sytuację dotyczącą nici w swojej kancelarii. Wiecie państwo, że są nici liftingujące, które tak. powodują, że jesteśmy piękniejsze, bądź nie.
Jak to bądź nie? No piękniejsze, zdecydowanie.
Nie, bądź nie. Przyszła do mnie klientka, pani lat 60+, bardzo zadbana kobieta, która wyglądała, no powiedzmy, bardzo w sposób taki, no współczułam jej trochę. Dlaczego? Dlatego, że jej twarz była falami Dunaju. Dlaczego? Dlatego, że albo źle zrobiono nici, albo były inne zabiegi, które zostały wykonane przy okazji i przez inną osobę, dajmy na to, albo wcześniej były inne zabiegi, które wpłynęły na tę kwestię. Chcę powiedzieć tyle, że jak porównałam zdjęcia tej pani sprzed zabiegu i po zabiegu, to nie, no, przed zabiegiem wyglądała 15 lat mniej.
Czyli upiększenie się nie udało. Ale teraz dochodzimy do takiego momentu, kiedy tak naprawdę ja już teraz nie wiem, kto ponosi odpowiedzialność, tak? Za to, że coś mi się na twarzy zrobiło, czyli chociażby w tych falach Dunaju, o których tu pani mecenas powiedziała. Bo nici zrobił ktoś inny, jakiś zabieg... nie wiem, kwasem bądź nie kwasem zrobił ktoś inny, a ktoś jeszcze zrobił mi taki masaż, że...
Rzeczywistość jest bardzo bolesna, ponieważ są osoby, które...
I do kogo ja idę?
Korzystają ze świadczeń. Problem zaczyna się jeszcze na jednej rzeczy, o której się bardzo mało mówi. Nikt nie chce leczyć powikłań. Ponieważ jeżeli lekarz mówi, ja tego nie robiłem, było to robione gdzieś nie wiadomo gdzie, nie wiadomo
w jaki sposób,
w Turcji na przykład, tak, bardzo dużo osób wyjeżdża do Turcji na takie zabiegi, to ja tego leczyć nie chcę. Okazuje się, że system ochrony zdrowia będzie ponosił negatywne konsekwencje leczenia powikłań, ale tych leczenie powikłań, proszę państwa, jest zawsze trudniejsze i jest bardzo kosztowne. I w takim przypadku warto sobie się zastanowić, żeby mieć pełnię dokumentacji medycznej, mieć świadomość tego, co robimy, co wstrzykujemy, co umieszczamy, czy w jaki sposób się odmładzamy. Nie jest to... Proszę państwa, jak człowiek idzie się leczyć, spotkałam się kiedyś z takim twierdzeniem, że medycyna estetyczna nie jest medycyną, bo medycyna leczy. No zawsze oczywiście mam argument taki,
tak,
że...
Tak, też czytałam przy okazji tych definicji, że zabieg leczniczy, a zabieg upiększający z zakresu medycyny estetycznej to zupełnie co innego, bo leczniczy ma na celu wyleczenie. Chociaż tutaj już się dopuszcza, że głowę można też wyleczyć.
Proszę państwa,
tak?
Wróćmy do definicji Światowej Organizacji Zdrowia. Światowa definicja Światowej Organizacji Zdrowia mówi nie tylko o dobrostanie fizycznym, ale również psychicznym. Ja nie bez przyczyny posięgnęłam do tego 1938 roku, bo tu się nic nie zmienia, proszę państwa. Dobrostan psychiczny powoduje to, że jesteśmy jakby inaczej funkcjonujemy w społeczeństwie. Inaczej funkcjonujemy w naszych relacjach ludzkich. To definiuje, że to jest zabieg leczniczy. Bo my sprowadzamy leczenie do takiego wyleczenia z czegoś, ale to nie tak. Proszę państwa, kobieta w ciąży nie jest osobą chorą, a podlega świadczeniu medycznym, tak? No chyba to jest oczywiste. A przy medycynie estetycznej jest też tak, że są pewne różnice. Jeżeli idę na zabieg, który jest zabiegiem ratującym mi życie, na przykład muszę usunąć pęcherzyk żółciowy, dajmy na to. Lekarz powinien mi powiadomić, jak będzie wyglądał zabieg, jakie są możliwości wyboru zabiegu, bo są różne zabiegi. I tyle. Tak naprawdę wybieram. Natomiast jeżeli idę na korektę nosa, na korektę brzucha, bo chcę wyglądać, być szczupła, zgrabna i ładna, to lekarz w informacji powinien powiedzieć nie tylko o powikłaniach, które są nietypowe, ale o każdym powikłaniu, które może się zdarzyć. W przypadku, kiedy idę się leczyć, lekarz mówi mi o typowych powikłaniach, o takich, które są najczęstsze. I informacja jest pełna w tym zakresie, ale przy zabiegach medycznych informacja musi być szersza. Dlaczego? Dlatego, że lekarz ma czas na wykonanie zabiegu. Nie ma tu takiego punktu czasu. Co więcej, powinien wyjaśnić, jakie są konsekwencje. I jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. W orzecznictwie... I w piśmiennictwie pojawia się kwestia, że przy świadczeniach medycznych mamy do czynienia ze starannością działania. Nikt nam nie może gwarantować, że efekt będzie równał się zdrowie. Natomiast przy świadczeniach medycznych z zakresu medycyny estetycznej lekarz dokonujący takiego świadczenia, na przykład korekty brzucha, korekty nosa, etc., powinien gwarantować nam skutek. Mhm. Czyli... nie to, że wykona świadczenie zgodnie z wiedzą medyczną, profesjonalnie,
tylko, że będziemy
ale będziemy tak z oczekiwaniami. Ponieważ tutaj zakres odpowiedzialności lekarskiej jest większy. Tak samo jest przy ortodoncji, proszę państwa. Ortodoncja też ma swoje inne prawa niż leczenie zachowawcze. W związku z tym pacjent, proszę państwa, no właśnie, przychodzi ktoś, nazywa się to klinika piękna na przykład. No kliniki piękna, kto przychodzi? Klient, konsument, pacjent. No kto to jest?
Wszystko naraz.
Wszystko naraz. A szczególnie, proszę państwa, kwestia pacjenta. Musi być dokumentacja prowadzona w stosunku do takiej osoby. Osoba musi być poinformowana, musi być wyrażona zgoda. A wyobraźmy sobie mamę, która ma 15-letnią córkę i postanowiła zoperować jej nos.
To Brazylia.
Ale czy w Polsce tego się też nie robi?
Nie mam pojęcia, ale wydaje
teraz,
mi się, że...
A wyobraźmy sobie inną sytuację. Masz dziewczynka lat 17. Ona musi również wyrazić zgodę na taki zabieg. Czy zgoda na wyrażenie zabieg na zmianę, na przykład na większe piersi? Pójdźmy dalej. Czy zgoda mamy na taki zabieg medycyny estetycznej i córki jest zgodą wystarczającą? W świetle obecnych przepisów prawa tak. Ale czy tu przypadkiem nie powinna być ingerencja sądu, gdzieś jakieś spojrzenie szersze na to, czy rzeczywiście jest to potrzeba, którą trzeba realizować w wieku 17 lat? No, więc jest pytań dużo.
Bardzo dużo, natomiast jeżeli chodzi o tą zgodę, to zatrzymajmy się tutaj przez chwilę, bo czasami dostajemy do podpisania taką, że wyrażam zgodę na zrobienie tam takiego i takiego i zapoznałam się ze skutkami, no i biorę na siebie odpowiedzialność. To jest prawnie skuteczna zgoda, którą wyraziłam właśnie i nawet odpowiedzialność zdjęłam z pani, która to wykonuje, bądź z pana i wzięłam na siebie?
A to opowiem sytuację, która zdarzyła się w moim własnym życiu. Przyjechała moja ciotka ze Stanów na chrzciny mojego dziecka. Postanowiła, ale przyjechała 3 tygodnie wcześniej, bo chciała sobie zrobić botoksik. No i poszłyśmy na zabieg. Dostała 5 stron opisu, co się może zdarzyć. Ja już po pierwszym stronie to już nie chciałam tego zabiegu, ale ona oczywiście była zdesperowana, że bardzo chce. Jakim zdumieniem moim było, jak ostatnim powikłaniem była śmierć. I moja ciotka oczywiście podpisała te 5 stron zgody na
że może
zabieg.
Umrzeć.
No i może na umrzeć. Na własną odpowiedzialność. No właśnie, proszę państwa. Przy podpisywaniu zgody nie możemy jako pacjenci dać się wprowadzić w błąd, ponieważ to, że ktoś napisał, że to jest typowym powikłaniem, jest powikłaniem i wziął na siebie odpowiedzialność, to wcale tak się nie dzieje. Bo odpowiedzialność dotyczy wykonania zabiegu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Kiedyś miałam taką sprawę dotyczącą może nie medycyny, ale operacja dotyczyła tarczycy i była kwestia tego, że no, uszkodzono nerw głosowy. Pani mówiła szeptem, powiedziała. No i była kwestia tego, czy doszło do błędu, czy nie. No i pani przyszła do mnie ze zgodą, z której wynikało, że takie powikłanie może być. Problem polega na tym, że są zabiegi, które przed wykonaniem zabiegu chirurgicznego można ustalić, gdzie ten nerw jest położony. I nigdy nie dojdzie do uszkodzenia. Tylko trzeba ten zabieg zrobić. Te badanie, właściwie nie zabieg, a badanie. No i okazało się, że dostała duże zadośćuczynienie, bo niestety profilaktycznie trzeba pacjenta przebadać, ustalić najważniejsze. Jeżeli lekarz ma świadomość, że to się może zdarzyć, to powinien ustalić, gdzie jest nerw i w tym momencie nie doszłoby do krzywdy. Podobnie jest w zabiegach medycyny estetycznej.
To teraz zapytam, z czym idziemy do kosmetyczki? Co może nam zrobić? Przykładowy kwas hialuronowy. A z czym już koniecznie do lekarza?
Chwila. Jak nie powiedziałam, że kwas hialuronowy może robić kosmetyczka.
Nigdy w życiu.
Kwas jest dla lekarza. Ja nigdy tego nie powiedziałam, nigdy tego nie powiem.
Nie, to ja powiedziałam.
Znaczy musimy, proszę państwa, w ogóle sobie rozróżnić pewne kwestie. Jest kosmetyczka, jest kosmetolog, jest lekarz medycyny estetycznej albo z umiejętnościami z zakresu medycyny estetycznej, czyli na przykład dermatologii estetycznej. Na studiach medycznych od paru dobrych lat kształcone są osoby w zawodzie kosmetologa. Zawód kosmetologa, mimo że kształcenie odbywa się na wyższych szkołach medycznych, nie jest zawodem medycznym. Dzisiejszy, jakby to nie zdradzam niczego, toczy się ogromna walka pomiędzy kosmetologami a lekarzami w zakresie wykonywania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej. Panie kosmetolog mówią tak, kształciłyśmy się tyle lat.
Wiemy,
w związku z
umiemy.
Tym, dlaczego my nie możemy tego robić? Dlaczego na przykład nie możemy robić osocza? Dlatego, że na przykład jest ustawa o krwi, zgodnie z którą pobierać krew pielęgniarka może, ale na zlecenie lekarza w ściśle określonych warunkach. Dla wykonania zabiegu z tak zwanego osocza, no nie może przyjść do gabinetu kosmetycznego, pobrać krwi i zrobić, która będzie później stanowiła o wykonaniu zabiegu. Takie są przepisy. Z tym, że sankcje z tych przepisów są tak małe, że to jest niewyobrażalne. A rynek jest tak wspaniały i tak się pięknie rozwija, powiedziałabym na sposób dziki, że zaczyna być to po prostu dużym problemem, szczególnie dla tych, którzy korzystają z tego. Bo jeżeli ja widzę, że w gabinecie kosmetycznym mogę zrobić pewne zabiegi, to wydaje mi się jako laikowi, że skoro nikt tego nie zabrania, to znaczy, że to można. To nie tak się dzieje. To jest nasze zdrowie i życie. W związku z tym wydaje mi się, że ustawodawca, który stoi w takiej pozycji oczekiwania, nie wiem na co. A ja powiem na co. Na zabiegi medycyny estetycznej VAT jest 23%. Gdyby świadczenie z zakresu medycyny estetycznej zakwalifikować jako świadczenie medyczne, byłoby 0%. Ustawodawca ma merkantylny interes wpływu. Przepraszam, że o tym mówię, ale niestety jakby chyba jednak człowiek jest ważniejszy niż wpływ do Skarbu Państwa.
Zdecydowanie człowiek jest najważniejszy w tym całym procesie. Jeżeli ktoś wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, a nie ma do tego uprawnień medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, to rozumiem, że wchodzi tutaj już kodeks karny, prawda?
Chodzi o kodeks karny, niestety był taki przypadek dotyczący operacji piersi, gdzie pani chciała powiększyć sobie piersi i wykonywała ten zabieg lekarz-dentysta. I lekarz-dentysta, który wykonywała tenże zabieg, został zakwalifikowany jako naruszenie bezpieczeństwa pacjenta, narażenie na utratę życia i zdrowia. Ale skutek był jaki? Skutek był taki, że jest orzeczenie, które to było postępowanie z odpowiedzialności zawodowej, które mówi wyraźnie na przykład, że inne możliwości ma lekarz, a inne lekarz-dentysta. Lekarz-dentysta w studiach uczy się głowy i szyi. I to są zabiegi, które w świetle prawa mówi się, że lekarz-dentysta może z zakresu medycyny estetycznej wykonywać.
No pewnie pierwszą pomoc też ma.
No, ale pierwsza pomoc na wstrząs na przykład jest przy podawaniu kwasu hialuronowego, przy podawaniu botoksu. No to się może zdarzyć. Dlaczego powinien wykonywać zabiegi medycyny estetycznej lekarz? Dlatego, że ma pojęcie o udzieleniu pierwszej pomocy. I ta pierwsza pomoc może być się w różnym zakresie, bo są różne zakresy dostępne dla każdego lekarza. Ale o czym mówię? O tym mówię, że w związku z tym, że nie ma specjalizacji z zakresu medycyny estetycznej, lekarz nie może przechodzić powyżej swoich kompetencji. Na spotkaniu, którymś kiedyś byłam z kosmetologami, kosmetolodzy mówią, że mają prawo do dostępu do różnych sprzętów, na przykład laserów. Ale są przypadki, na przykład takie, które powodują, że może być nowotwór. Na przykład chce mu usunąć owłosienie z nóg, a tam jest nowotwór, który może rozpoznać tylko lekarz.
I zrobimy krzywdę.
Więc czasami wymaga to współdziałania lekarza, tudzież kosmetologa. Czyli lekarz powinien zakwalifikować, czy można takie świadczenie wykonać, a samo wykonawstwo możemy powierzyć kosmetologowi. Bo jeżeli nie, no to doprowadzimy do rozproszenia w nowotworu i wtedy jest rzeczywista tragedia dla danej osoby.
Tę odpowiedzialność karną już trochę ruszyłyśmy, ale jest jeszcze ta odpowiedzialność cywilna. I tutaj zwracamy się do kogo i w jaki sposób? I z jakim roszczeniem ewentualnie?
No właśnie, są różne możliwości. Możliwości są różne, bo świadczenia są różne. Są świadczenia, które wykonywane są stacjonarnie i są świadczenia, które są hospitalizacją, na przykład świadczenia związane z powiększeniem piersi. Więc mamy odpowiedzialność zawodową, mamy na przykład izby lekarskie, które również muszą nadzorować procesy udzielania świadczeń. Mamy również sąd cywilny. Mamy komisję zdarzeń medycznych, aczkolwiek powiem szczerze, że mam wrażenie, że tuż jakby końcówka jest działania komisji, bo jesteśmy na etapie nowej ustawy w tej chwili, która jest debatowana w parlamencie. Natomiast co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika również to, że przy zabiegach medycyny estetycznej chętnie są one zakończone mediacją. Dlaczego? Dlatego, że mediacja jest tym procesów, który powoduje, że po pierwsze mamy zasadę poufności, czyli osoby, które są zainteresowane, pacjent, który jest niezadowolony z wykonanego zabiegu i osoba, która go wykonała, w ramach pomieszczenia jednego, bez udziału niezbędnych osób, ustala warunki kompensaty. Ja w swojej kancelarii nie ukrywam, że miałam takie też sprawy, gdzie na przykład zwracano środki finansowe za niewłaściwie wykonany zabieg związany z rekonstrukcją, zmianą operacji uszu, tudzież operacji piersi. Były takie. One nie trafiają za często na wokandę. Myślę, że też byłby problem również z biegłymi w tej sprawie, bo w tej sprawie potrzebny jest biegły. A z biegłymi w tej chwili z zakresu medycyny jest ogromny problem.
Czyli jeśli wybieramy, to przede wszystkim wybieramy świadomie i mamy tę wiedzę już o tym, że nie wszystko kosmetyczka, nie wszystko kosmetolog, a nawet popularny kwas hialuronowy, lekarz.
Tak, ponieważ jest to implant.
Ale jeżeli lekarz ma swoją klinikę, no to przecież nie musi wykonywać w tej klinice wszystkich zabiegów, a mogą go wykonywać właśnie zatrudniane przez niego osoby, czyli kosmetolodzy, kosmetyczki.
Ale tak się dzieje, dlatego że szereg rzeczy można, moim zdaniem kosmetolog jest osobą, która jest bardzo dobrze wykształcona, jeżeli chodzi o kwestie związane ze skórą. I z całą pewnością współpraca lekarza z kosmetologiem jest rzeczą naturalną. Natomiast, tak jak powiedziałam, z tym laserem, prawda, kwalifikacje lekarz, wykonanie kosmetolog. To niczym nie służy. Natomiast pewne kwestie są na pewno zabezpieczone na rzecz lekarzy. Z całą pewnością. No, kosmetolog nie może się wkuć w naszą skórę.
To chociażby przykładowy botoks też nie może
botoks
być.
Botoks jest lekarstwem. Botoks wydaje na się migrenę. Na receptę. No tak, ale rzeczywistość jest taka, że jeżeli ktoś chce mieć botoks, musi uzyskać receptę. Żeby uzyskać receptę, musi być ta osoba, której wystawiamy receptę, diagnozowana. Kosmetolog nie może dokonać diagnozy. Lekarz może dokonać diagnozy. I tu już jakby mamy wyraźnie fakt, że to jest farmaceutyk.
Ja jeszcze chwilę to wejdziemy w prawo międzynarodowe, bo przecież z tej Turcji, jak wrócimy z jakimś powikłaniem, to ktoś nas musi leczyć. I z kim my będziemy tutaj się sądzić? No chyba nie z państwem tureckim, ani też z kliniką turecką.
Myślę, że to jest bardzo trudny temat. Ja jestem pełna zdumienia dla osób, które swoje zdrowie, swoje ciało dedykują w obcym miejscu do wykonywania świadczeń. Ja tego nie rozumiem.
A my jeszcze potem wszyscy musimy się składać na to, żeby wyleczyć taką osobę.
No, musimy, solidarność, która jest pomiędzy członkami społeczeństwa, nakazuje, aczkolwiek leczenie w niektórych przypadkach może nie przynieść dobrych efektów.
Czy taki dokument, który pięciostronicowy przed wstrzyknięciem botoksu, trzeba przeczytać, no pani zrezygnowała po pierwszej stronie, trzeba przeczytać wnikliwie, bo rzeczywiście może być tam jakiś haczyk, że zgodzimy się, no niekoniecznie już aż tak ekstremalnie, że na śmierć, ale że zgodzimy się na coś, co potem wykluczy odpowiedzialność osoby, która nam takiego zabiegu udzieliła, wykonywała.
W mojej ocenie zbyt rozbudowana zgoda w zakresie powikłań powoduje, że sam świadomie mamy hamulce przed tym, bo przecież na coś się zgodzili, powiedzieliśmy, więc to mogło się zdarzyć. A w sytuacji, w których tych hamulców nie powinniśmy mieć, ponieważ jest to na przykład niechlujnie wykonane, nieprawidłowo wykonane. W związku z tym, zanim ktoś z nas sprawdzi, czy rzeczywiście tak jest, to wielu z nas nie uda się nigdzie po poradę, czy rzeczywiście tak jest, bo przecież podpisaliśmy to. Przecież ten dokument jest podpisany. W związku z tym, po pierwsze, duża ostrożność w czytaniu. Po drugie, dużo pytań do osoby wykonującej takie świadczenie. Po trzecie, w razie komplikacji trzeba wiedzę obiektywizować. Nie wystarczy subiektywne podejście, ale jest potrzebny obiektywizm.
A my jesteśmy piękne i piękne zostaniemy.
Oczywiście.
Jak będziemy potrzebowały jakiegoś zabiegu, to wybierzemy bezpiecznie i skutecznie. Moim Państwa gościem była dziś adwokat Agnieszka Zamke-Górecka. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję
Państwu
bardzo.
Życzę świąt udanych, spokojnych, wesołych i rodzinnych, z odbiciem w lustrze, takie, które wzbudzi uśmiech i radość. Do usłyszenia. Dorota Niebrzydowska.
Masz prawo. W Polskim Radiu Białystok.